Witam po przerwie. Wojciech Gotkiewicz, radiowe gawędy o przyrodzie, UWM FM. Dziś, jak wspomniałem, rozmawiamy o tych mniej typowych zachowaniach się zwierząt. No, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć, no, ja już tu mówię troszeczkę automatycznie, nie jesteśmy, gdy zazwyczaj naprzeciwko mnie siedzi Iwona, której dzisiaj nie ma. A także tego bobra w morzu, ona dedykuje tobie. Zresztą do bobra za chwilę też powrócę. O zwierzakach, które właśnie robią pewne rzeczy, których normalnie nie obserwujemy, które są czasami dziwne lub wydają nam się dziwne, a być może za czas jakiś naukowcy potwierdzą, że owszem, jest to typowe zachowanie, tylko do tej pory rzadko obserwowane. Przede wszystkim tutaj skupiłem się na tym, żeby troszeczkę opowiedzieć o tym, jak te zwierzaki funkcjonują wśród nas i dalej będę ciągnął ten wątek, dlatego że, o czym już wspominałem, nie da się oddzielić nas od zwierząt. No, nie mieszkamy w Ameryce Południowej, nie mieszkamy gdzieś w głębi kontynentu australijskiego, czyli musimy dzielić ten teren między siebie, a zwierzęta, chociaż zwierzęta mogłyby powiedzieć, że jest na odwrót, to one muszą dzielić swoje rewiry, swój dom z przybyszami, czyli właśnie z ludźmi. No właśnie, do tej pory było dosyć sympatycznie, czyli mówiłem o tym, że zwierzaki lgną do nas, a w zasadzie bardziej do tego, co wytwarzamy, co da się zjeść, co da się wykorzystać, że uczą się, jak odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, jak skorzystać właśnie chociażby z takiej wody, którą ktoś napełnił butelkę, ale dosyć złośliwie, także ptak nie może się dostać do środka. Jak wykorzystać materiał, który wykorzystujemy my, ludzie, na przykład do budowy naszych domów, a potem ptaki namiętnie kradną na przykład wełnę termoizolacyjną, która jest świetnym materiałem, jeżeli chodzi o no właśnie też również ocieplenie gniazda. Ale są też zwierzęta, które no troszeczkę nam tutaj zaczynają szkodzić. Częściowo, no w zasadzie w większości przypadków one to robią nieświadomie. To nie jest jakaś złośliwość, to nie jest jakiś atak wymierzony w człowieka. A to też wynika poniekąd z tego, że się cały czas uczą. I tu chciałbym porozmawiać przez chwilę o podpalaczach. No właśnie. Pożary są czymś naturalnym, wynikają z wielu, wielu powodów. Jest wiele przyczyn, dla których no, ten żywioł potrafi dokonać potwornych spustoszeń. No i jednym z tych powodów, czynników są również, nie wiem, czy tak można powiedzieć o zwierzętach, że są czynnikami, no ale należą niewątpliwie do podpalaczy. No właśnie, linie energetyczne. Pewnie każdy gdzieś tam widział nieszczęsnego bociana rozpiętego na liniach wysokiego napięcia, który to bociek, źle lądując, źle oceniając odległość, siadał, złączył dwie linie ze sobą, następowało spięcie, a potem okazywało się, że sucha trawa, gdyż, nie wiem, słup stał sobie gdzieś na jakiejś łące, która jeszcze się nie zdążyła zazielenić i mamy za chwilę pożar tejże łąki. Ale nie tylko bociany, bo to najczęściej to jest to pierwsze skojarzenie, do którego dochodzimy. Tak, duże ptaki siadają na liniach energetycznych. Niedawno w Polsce miała miejsce sytuacja, kiedy to bóbr, okazało się, że bóbr ściął drzewo, które to drzewo właśnie oparło się o linię energetyczną, a i również spowodowało pożar. Kontynuując temat zwierząt podpalaczy, natrafiłem na, zresztą to już czas temu jakiś, na informację dotyczącą ptaków, które doprowadzały do pożarów nie na skutek właśnie doprowadzenia do zwarcia instalacji elektrycznych, ale na przykład na skutek tego, że do budowy gniazd używały niedopałków. I o ile niedopałek, no rzeczywiście, no być może jeżeli ptaki mają węch znacznie, czy zmysł powonienia znacznie gorsze, aniżeli na przykład ssaki, ten zapach tychże papierosów im nie przeszkadzał, o tyle problemem jest, problem może inaczej pojawia się wtedy, kiedy ten niedopałek i jeszcze ciągle się tli. I również zaobserwowano, że dochodziło do sytuacji, kiedy właśnie ptak przynosił taki tlący się ogarek papierosa i chwilę potem gniazdo stawało, no może nie w płomieniach, bo to najczęściej gniazda, to były małe gniazda, czyli w płomyczkach. Niedopałki w gniazdach to niewątpliwie dosyć ciekawa obserwacja, jednak no powiedzmy sobie szczerze, prowadzą one oczywiście do zapalenia się gniazda i bardzo często do nieszczęścia, aczkolwiek w momencie, kiedy ptak buduje gniazdo, siłą rzeczy nie ma tam jeszcze piskląt. Niemniej jednak są to sporadycznie spotykane przypadki. No i powiedzmy sobie szczerze, skala takiego procederu jest stosunkowo niewielka. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na przykład w Australii, gdzie występuje kania czarna. W Polsce zresztą też mamy ten gatunek. Jest to gatunek, jeden z dwóch gatunków kań, bo mamy jeszcze kanię rudą lub rdzawą. Kiedy w Australii zaczynają wybuchać pożary, kiedy pali się interior, kiedy pali się burz, kiedy na skutek właśnie wysokich temperatur, przesuszenia terenu, przesuszenia podłoża, te pożary zaczynają szaleć, no efektem tego w momencie, kiedy ten pożar się kończy, jest duża liczba, może tak, duża ilość pożywienia. Tak, czyli to są dziesiątki, setki, tysiące bezkręgowców, kręgowców, które po prostu, no nie mając możliwości ucieczki, zostały już na tym pogorzelisku. I z tego właśnie korzystają padlinożercy. No właśnie, tylko że pożar wybucha albo nie, a może przyjść gwałtowna ulewa, czyli no nie zawsze pożar skutkuje tym, że ci padlinożercy będą mogli się pożywić. I zaobserwowano, że właśnie wspomniana przeze mnie kania czarna nauczyła się sama wywoływać pożary. To znaczy oczywiście korzysta z już istniejącego ogniska zapalnego, czyli gdzieś tam sobie zaczyna się coś palić, no ale dla niej jest to jeszcze zbyt mała skala. Ona chce działać z rozmachem, więc nauczyła się podlatywać w takie miejsce, podejmować z ziemi na przykład płonącą gałąź, czy cokolwiek innego, co już płonie, a co jeszcze da się złapać w szpony i przenieść 100 metrów, 200 metrów, czy na dłuższym dystansie i podpalić kolejny teren, kolejny areał, który ze względu na właśnie doskonałe warunki do tego, żeby ten pożar tam zaistniał, za chwilę będzie tej rzekani oferował właśnie pieczyste w postaci wspomnianych przeze mnie małych stworzeń. Czyli to już jest troszeczkę inna liga i troszeczkę inny. Zresztą powiem szczerze, że kiedy przed laty czytałem właśnie o tych przypadkach, no był to jedno z takich moich chyba ciekawszych odkryć, jeżeli chodzi o zachowanie się zwierzaków. No bo po pierwsze, no zwierzęta mają taki wrodzony strach przed ogniem. Boją się ognia, gdyż wiedzą doskonale, że no bardzo często wyjście na kolację może skończyć się tym, że same staną się tą kolacją. No niemniej jednak, no tutaj jestem pełen podziwu właśnie dla tego ptaka, który nauczył się, opanował sztukę właśnie podpalania i umie z tego korzystać. Jakieś inne przykłady, bo będziemy już kończyć powoli tę audycję. No właśnie, mówiliśmy o podpalaczach, mówiliśmy o zwierzętach wśród ludzi, a teraz już takie w zasadzie przykłady niezwiązane tak do końca z niczym konkretnym, które mnie z jakiegoś powodu zainteresowały. Niedawno odkryto w Kenii, w Afryce, no dziwny przykład takiego współistnienia trzech kompletnie od siebie różnych gatunków. A mianowicie hieny, guźce i jeżozwierzę. Zarówno hieny, jak i guźce. Guźce to przypomnę, to jest taka afrykańska świnia. Jeżeli ktoś oglądał Króla Lwa, to nie pamiętam, jak nazywał się ten bohater Pumpa, czy Pimpek raczej nie. No niemniej jednak. Ale jest to świnia, która w ciągu dnia, kiedy są upały, ale również ze względów bezpieczeństwa, chowa się w norach. Jeżozwierzy nie trzeba Państwu przedstawiać, no hien tym bardziej. No i okazało się, że w tej samej norze koegzystują sobie wspólnie zarówno wspomniane hieny, jak i guźc, jak i jeżozwierzę. trzy gatunki, które tak naprawdę no, nie są gatunkami, które się zakumplowały i wspólnie spędzają wieczory, czy też rano wychodzą sobie na polowanie, bo mają zupełnie inne preferencje żywnościowe. No i naukowcy zaczęli zastanawiać się, w jaki sposób one tam razem są w stanie funkcjonować. No jedyne, co przyszło do głowy badaczom, bo to są, to jest dosyć to chyba taka świeża jeszcze sprawa, więc jakby na wyniki tych badań będziemy musieli chwilę poczekać. No przede wszystkim jest to, że one mają różne rytmy dobowe, więc w momencie, kiedy są hieny w norze, to nie ma tam jeżozwierzy, jak są guźce, to nie ma hien, ale są jeżozwierze. Ja już nie pamiętam dokładnie tych wszystkich zależności lokatorskich. A inna kwestia jest też taka, że są to nory dosyć mocno rozbudowane, które oprócz korytarzy również są wyposażone w szereg komór, więc być może polega to troszeczkę na tym, że każdy gatunek zasiedla inną komorę, jakoś się dogadały, założyły wspólnotę mieszkaniową, no i sobie żyją. Przyznam szczerze, że w Polsce nie spotkałem się z przypadkiem, żeby tak skrajnie różniące się od siebie zwierzęta były w stanie razem współżyć. No oczywiście takie przypadki są, no weźmy chociaż gniazdo bociana, które oprócz tego, że jest gniazdem bociana, jest również gniazdem mazurka, czyli tego ludowego, ruralnego wróbla. Gnieżdżą się tam szpaki. Kilka razy widziałem nad Biebrzą kaczki krzyżówki, które siadały na gniazdach bocianich. Ale to są ptaki. A tutaj mamy, co prawda, mamy same ssaki z tych, które wymieniłem, ale no mimo wszystko no, różnią się zdecydowanie bardziej, aniżeli nasi pierzaści przyjaciele. Kolejny takim przykładem, który akurat mnie zainteresował, to są jeżyki. Znacie wszyscy te duże jaskółki, które niedługo będą całymi stadami krążyć nad miastem, zwłaszcza w tych starych dzielnicach, czyli Zatorze, gdzie mieszkam. Przez jakiś czas było opustoszałe, jeżyków nie było przez kilka sezonów, a teraz wróciły, co troszeczkę wydawać by się mogło jest dziwne, dlatego że wszelkiego rodzaju prace termoizolacyjne spowodowały, że zaczęło brakować im miejsc do gniazdowania. Być może, tego nie wiem, zaczęto wieszać budki. To są specjalne budki dla jeżyków. Są często, kiedy przygotowuje się te prace związane z termoizolacją i pojawia się tam ekspert ornitologiczny, to jednym z takich zaleceń kompensacyjnych, czyli jak gdyby takich zaleceń, które mają gdyby wynagrodzić potencjalnym pozaludzkim mieszkańcom takiego budynku, jest to, żeby właśnie zawieszać tam budki dla jeżyków, zawieszać budki dla nietoperzy. No właśnie, czyli jeżyk jest takim typowym, przynajmniej w Polsce, typowym ptakiem miasta. On się kompletnie nie kojarzy z żadnym innym ekosystemem, żadnym innym siedliskiem. A tymczasem w nadleśnictwie Lubliniec, to jest nadleśnictwo, które jest położone na terenie dwóch województw, opolskiego i śląskiego, zaobserwowano jeżyki, które gnieżdżą się w dziuplach drzew w lesie. Ptaki, które są dziuplakami, dla których dziupla jest naturalnym schronieniem i miejscem gniazdowania, no budzą jednak zdziwienie, że wybrały sobie właśnie dziuplę leśną, a nie dziuplę miejską. I przyznam szczerze, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłem zdjęcia tychże jeżyków, zobaczyłem film, kiedy te jeżyki podlatują do tych dziupli, tam jest taka niewielka gromadka tych ptaków, to dla kogoś, kto obserwuje ptaki, tak jak ja, no już czas jakiś, no było to dosyć dziwne. To tak mniej więcej jakby, nie wiem, no bocian mieszkał w dużej, dostosowanej do jego gabarytów, budce lęgowej zawieszonej gdzieś w sadzie czy w ogrodzie przydomowym. Skąd się to wzięło? Nie mam zielonego pojęcia. No jest to zbyt mała populacja, żeby to pewnie wyciągać jakieś wnioski. Aczkolwiek jestem przekonany, że odpowiednie służby badawczo-naukowe już się tym tematem zajęły. No i taka sytuacja już z pogranicza takiego pitawalu, taki kryminałek, który zakończy tę dzisiejszą audycję, a mianowicie, i tu przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, gdzie okazało się, że Od pewnego czasu mewy, które no do tej pory słynęły raczej z krążenia nad morzem i wydawania chropliwych okrzyków, a potem zaczęły wykorzystywać fakt, że zaczęli pojawiać się ludzie, coraz więcej ludzi, powstawały kurorty i tak dalej, ludzie zaczęli zasiedlać, no więc, a z ludźmi przyszły smaczne, pożywne, bądź nie, zdrowe, bądź nie, przekąski, a no więc obrazki typu mewa wyrywa dziecku kubeczek z lodem stały się czymś oczywistym i czymś dosyć mocno już spowszedniałym. Natomiast mewy w Wielkiej Brytanii poszły troszeczkę dalej i tutaj ewidentnie sama ta działalność, to tak jak powiedziałem, no już w zasadzie jest tylko kryminalna w postaci zuchwałych kradzieży żywności, przestała im wystarczyć. Gdyż okazało się, że zaczęły nagminnie kraść syntetyczną marihuanę. Co prawda tutaj nie szukałem też specjalnie żarliwie informacji, jak to robią, no bo nie wyobrażam sobie, że w Wielkiej Brytanii ktoś chodził i korzystał z tej substancji od tak po prostu, idąc promenadą nadmorską, czy siedząc w jakiejś restauracji czy kawiarni. No niemniej jednak proceder przybiera na sile. Nie dotyczy to zresztą tylko właśnie kurortów położonych czy to nad Morzem Północnym, czy kanałem La Manche, chociaż Anglicy woleliby, gdybyśmy nazywali go kanałem angielskim, ale dotyczy też dużych miast, takich jak Londyn, jak Liverpool, jak Manchester. No i okazuje się, że mewy po spożyciu no właśnie tejże syntetycznej marihuany no nie są już sobą, o ile można tak powiedzieć o mewie. Dostają jakieś dziwne, znaczy objawy spożycia są dosyć dziwne. Są to nietypowe zachowania, jeżeli chodzi o behawior mew w Wielkiej Brytanii. Co z tym zrobi policja, co z tym zrobią naukowcy, co z tym zrobią władze miasta, nie wiem. To już jest sprawa między nimi, mewami, a dealerami, którzy dostarczają mewom te wspomniane przeze mnie używki. No i tyle. Jak zwykle prześlizgnąłem się przez temat, ale no cóż, audycja trwa tyle, ile trwa, więc nigdy nie będzie tak, że powiemy tutaj wszystko o wszystkim. No, będziemy pewnie jeszcze wielokrotnie wracać do niektórych tematów. Cały czas dzieje się coś nowego. Cały czas naukowcy informują nas o swoich odkryciach, o wynikach swoich badań. My cały czas, no ja troszeczkę może ostatnio rzadziej, ale no, Iwona nie odpuściła nawet na sekundę, czyli informacje z tego naszego lokalnego terenu są na bieżąco i będziemy starali się z nimi, z Państwem dzielić. Za chwilę będziemy mieli już takie pełne lato. Jak wielokrotnie mówiłem, taka dosyć senna pora, jeżeli chodzi o przyrodę, bo będzie już po tym karnawale narodzin, a jeszcze przed migracją jesienną, jeszcze przed no, tym takim spektaklem miłosnym w wykonaniu jeleniowatych chociażby, ale tutaj głównie chodzi o jelenie i o łosie. No więc to lato jakoś, ale też staramy się jakoś coś sobie znaleźć, żeby latem również się nie nudzić, żeby ten aparat troszeczkę popracował i mam nadzieję, że z tego coś będziemy mogli Państwu tu przekazać. Za tydzień chyba będzie 50. odcinek już, jak ten czas leci tak swoją drogą, a właśnie radiowy Gawęd o przyrodzie. No miejmy nadzieję, że uda nam się coś ciekawego przygotować. A dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Wojciech Gotkiewicz.